w dawnych wiekach rzemiosło. I warto by było właśnie też może bardziej powiązać to święto wojciechowe właśnie z tym rzemiosłem, tak jak mówiliśmy o tych jarmarkach, nie? Główne jarmarki. Niechby to rzemiosło też się tutaj pojawiło przy tej okazji.
No, myślę, że perspektyw i pomysłów na następne święto nie będzie brakowało.
Z całą pewnością. I tutaj w tym roku udało się namówić dyrektora Kobyłkę z Teatru Lalki Aktora, żeby odtworzyć ten spektakl. I on wrócił na deski teatru. Zapraszam wszystkich Państwa, bo rzeczywiście jest wart tego, żeby go zobaczyć. Jest teraz grany właśnie w teatrze. Natomiast pomysł w tym roku też był taki, żeby był zagrany w plenerze. Tego, czego nie udało się zrobić na tegoroczne
Dni Wojciechowe.
Ze względu na pogodę, ale również ze względu na to, że schody nie zostały wyremontowane. Tak? Wykonawca miał termin taki bezpieczny, który umożliwiał rzeczywiście realizację tego w tym oryginalnym miejscu. Natomiast jak zwykle po drodze okazało się, że nie będzie tak, to ze względów atmosferycznych możliwe wykonanie tych pracy w terminie i tak naprawdę uniemożliwiło to realizację tam spektaklu, a bardzo chcieliśmy właśnie, żeby publiczność zasiadła na tych schodach, ale również ta procesja, ten przemarsz okazał się z tego względu niemożliwy. Myślę, że to jest też pewien pomysł na przyszły rok, jeżeli te święto wojciechowe będzie realizowane, żeby rzeczywiście wykorzystać to oryginalne miejsce do takiej inscenizacji związanej z pobytem świętego Wojciecha w Opolu i jakby pokazaniem też jego drogi w ogóle takiej chrystianizacyjnej na tereny Prus, gdzie poniósł męczeńską śmierć, ale tak jak tutaj bardzo słusznie pani profesor zauważyła, można włączyć nasze cechy rzemiosł, które nadal funkcjonują, bo mamy izbę rzemieślniczą prężnie działającą, zrzeszającą naszych opolskich rzemieślników i spróbować zaktywizować ich do udziału w takim wspólnym świętowaniu i prezentacji tego, co ci rzemieślnicy wytwarzają właśnie w formie jarmarku dla mieszkańców Opola. Także jest to rzeczywiście coś, co może dodatkowo jeszcze zaktywizować samych mieszkańców do udziału w tym święcie.
Przy okazji święta świętego Wojciecha w Opolu po raz pierwszy stworzono też, po raz pierwszy w tej nowoczesnej historii stworzono precla, który ma, tak jak w Poznaniu rogal świętomarciński, w Toruniu pierniki, w Krakowie też obwarzanek, ma kojarzyć się z miastem. Dobry chyba ten precel. Mieszkańcy zajadali się. Dzisiaj widziałem jeszcze na rynku okruchy ze stołu pańskiego gołębiec kosztowały. Tak, także
trochę zostało resztek tych precli. Jeden z polskich piekarzy dał się namówić. Tutaj też nie będę ukrywał, był to pan Kobyłkiewicz i bardzo mu dziękuję za to, że...
Sztuka odtworzyć ten przepis z XVI wieku?
To przepis ja może też o tym powiem, bo to cały pomysł wziął się z naszego archiwum państwowego, ponieważ tam się znajduje oryginał tego dokumentu. To jest dokument spisany w języku czeskim księcia Jana Dobrego, w którym on nadaje przywilej wypieku pieczywa dla opolskich piekarzy. Tam się wspomina również o tym preclu, ale tam nie ma przepisu. Więc przepis należało sobie w pewien sposób wyobrazić, jak on mógł wyglądać. Natomiast zachowała się pieczęć, zachował się wizerunek tego precla i na tej podstawie my troszkę, mówiąc kolokwialnie, kombinując, jak on mógł wyglądać i smakować, zaproponowaliśmy mieszkańcom Opola właśnie taki precel. I był z tym problem, bo wielu piekarzy rzeczywiście proponowało nam taki drożdżowy bardziej produkt, który się nie nadawał właśnie na tego precla. Tutaj pan Kobyłkiewicz chyba celował bardzo dobrze, bo i kształt tego precla nawiązywał wprost do tego dokumentu i tej pieczęci, która została tam pokazana. Co ciekawe, ten precel też w Muzeum Diecezjalnym w Opolu, tutaj ksiądz dyrektor Maniurka ma taką postać Matki Boskiej, trzymającą dzieciątko z tym preclem. Więc jest to bardzo ciekawe, bo być może ten precel spełniał też jakieś funkcje rytualne w tamtych czasach. trzeba byłoby zgłębić historię, do czego on służył. Natomiast my w ramach być może nawiązania do nowej tradycji, zbudowania takiej tradycji, wypiekliśmy kilka tysięcy tych precji, chyba około 2000 zostało wypieczonych i rozdaliśmy mieszkańcy Opola na tym jarmarku, zajadali się tymi preclami, wszystkim smakowały, więc myślę, że jest to też taki przykład, że można pokusić się o jakiś produkt taki związany z miastem, który ma w odzwierciedlenie w dokumencie historycznym z XVI wieku, więc to jest rzeczywiście ciekawa sprawa.
Cytując klasyka, to jest precel na miarę możliwości, prawda? A my to tym preclem otworzymy oczy niedowiarkom. Kończymy kolejną część naszego spotkania. Zapraszam Państwa na przerwę. Czyżby Wojciech Waglewski? Razem z Kasią Nosowską podpowiada mi Robert Paciorek, który bardzo nas pięknie realizuje, więc przy okazji Święta Wojciechowego jeszcze Wojciech Waglewski na naszej antenie. I wracamy 2 minuty po godzinie 21:00, po nieco dłuższej, dwupiosenkowej, jeżeli można tak powiedzieć, przerwie muzycznej. Wracamy do postaci świętego Wojciecha, który dzisiaj jest tematem naszego spotkania. Mówiliśmy już o kamieniu, mówiliśmy o postaci. Chcę się skupić na studni świętego Wojciecha, która została wywołana przez pana naczelnika. Studni, która w święto wojciechowe staje się cudownym źródełkiem, bo woda zamienia się tam w wodę leczniczą, czyli w wino musujące, które serwuje bractwo świętego Wojciecha. A tak jak już pani profesor sama o sobie powiedziała, matka chrzestna nie może nie powiedzieć co nieco o tym bractwie, bo to też przecież historia i to też powrót do korzeni.
No, jeżeli chodzi o bractwo, rzeczywiście to ten pomysł dojrzewał od kilku lat, głównie od roku 1997, kiedy właśnie wszyscy obchodziliśmy tysiąclecie śmierci. Za chwilę, za 2 lata, potem było w 99 tysiąclecie kanonizacji i zjazd nieźnieński, prawda, w 2000 roku. I to wszystko jakby spowodowało nawrót zainteresowaniem postacią Wojciecha. W międzyczasie, jak pamiętamy, zorganizowały się Krystyny. I w całej Polsce odbywały się te słynne zjazdy Krystyn. Zresztą do dzisiaj są one bardzo popularne, prawda? I tabliczka też jest, bo one jeden ze swoich zjazdów miały też swego czasu w Opolu. Też kilka znanych Krystyn z Opola dość aktywnie uczestniczyło w tych zjazdach i myślę, że to był też taki powód, dla którego pewnego dnia do mojego pokoju w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego zapukał pan Wojciech Pilarski z pytaniem, co by można było zrobić, żeby bardziej tego Wojciecha wyeksponować, ponieważ moim asystentem, który siedział przy sąsiednim biurku w pokoju, był pan Wojciech, też Wojciech, obecnie dzisiaj doktor Wojciech Dominiak, dyrektor muzeum w Prudniku, więc ja powiedziałam, no to już jest panów dwóch. Potem stwierdziliśmy, że trzeba by to może najpierw rozpropagować, więc panowie dwaj Wojciechowie przeszli do redakcji niedaleko mieszczącej się Nowej Trybuny Opolskiej, gdzie redaktorem naczelnym też był pan Wojciech i on wtedy podchwycił jakby całą tę myśl i cały ten pomysł i rozpoczęło się to w ten sposób, że wręcz jak w czasach przedwojennych, anons do gazety, prawda? I potem także taki komunikat do radia, że zawiązuje się Opolskie Bractwo Wojciechowe, że chcą zrobić z okazji właśnie Dni Opola zjazd Wojciechów i że zachęcają wszystkich Wojciechów z całej Polski, żeby właśnie do Opola w tym czasie przybywali. I rzeczywiście rozdzwoniły się telefony w różnych miejscach. Różni Wojciechowie dzwonili nie tylko z Polski, ale i z całego świata, na czym by to miało polegać i jakby ten zjazd miał wyglądać. No ostatecznie za pierwszym razem odbyło się to wszystko na rynku opolskim, kiedy to przyjęto właśnie statut, można by to tak określić, prawda, tego Opolskiego Bractwa Wojciechowego i od tej pory ono zaczęło działać. Jego cechą charakterystyczną jest to, że właśnie co roku, a czasami kilka razy w roku, do tego bractwa przyjmowani są członkowie honorowi, czyli to są właśnie ludzie z różnych branż, znani, którzy noszą imię Wojciech. Oni muszą złożyć specjalne ślubowanie, specjalną przysięgę, między innymi, że będą zawsze z czcią i z dumą nosić swoje imię.